W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.
Witam Państwa w audycji W tym coś jest. Moim gościem jest pan Janusz Rzyczkowski. Witam pana, witam państwa.
Dzień dobry. Gospodarzem niezmiennie pan redaktor Krzysztof Chmielnik. Ja w zastępstwie za Adama Ruszczyńskiego, który za tydzień już tu się pojawi.
Tak, trzymam się stołka jednym słowem. Poniedziałek. Sejm opowiedział się za uszczelnieniem przepisów zezwalających na handel w niedzielę i święta. Przyjęta nowelizacja ma wyeliminować obchodzenie prawa przez sieci handlowe, przez prezentowanie się jako placówki pocztowe. Zmiana przepisów pomóc ma także właścicielom mniejszych sklepów, którym w prowadzeniu handlu w dni świąteczne będą mogli pomagać nie tylko małżonkowie, dzieci oraz rodzice, ale także rodzeństwo, wnuki oraz dziadkowie. Pytaliśmy w poniedziałek państwa, jak oceniacie wprowadzenie przez posłów tych zmian i czy mogą one skutecznie uszczelnić obowiązujące przepisy. Jak wprowadzone te przed 3 lata zmiany w handlowaniu w niedzielę wpłynęły na nasze życie?
Możemy sobie zakupy zrobić do piątku. Nie zdarzyło mi się, żebym w niedzielę chodziła na zakupy. Ale jeszcze jedna sprawa. Czy na tych stacjach też będzie wszystko pozamykane? No bo powinno być. Jak wszystkie, to wszystkie.
Jeżeli na przykład się płaci podwójną stawkę dzienną dla sprzedającego i są chętni do tego, dlaczego to zamykać? No nie rozumiem tego.
W większości landów niemieckich w niedzielę sklepy wielkopowierzchniowe są zamknięte. Mało tego, na niektórych stacjach nie zamankujemy paliwa, szczególnie tych w mieście, co są.
Przecież wiadomo, co było. Po co ta Solidarność walczyła o wolne soboty? Po to, żeby były 2 dni wolne od pracy. Żeby ten idea rodziny, żeby się rozrastała.
Chcą handlować, handlują. Nie chcą, nie handlują. Krótko. Taka jest moja opinia.
Ja przeżywam te niehandlowe niedziele. Kiedyś mówiono wolna sobota. Zupełnie bez sensu. Teraz są niedziele niehandlowe. Chyba się do tego przyzwyczailiśmy i nikt już specjalnie się nie denerwuje tym, że sklepy są w niedzielę zamknięte. Stało się to naszym takim chyba już utrwalonym obyczajem, że zajmujemy się nieco czym innym. A jak ktoś ma jakąś pilną potrzebę, to udaje się na stację benzynową i tam sobie kupuje, co mu potrzebne.
No więc właśnie. To znaczy, mnie to jednakowoż denerwuje, ta cała sytuacja, bo cały czas nie zapominajmy o ludziach, którzy i pracownikach tych sieci, które decydują się na obejście przepisów, że oni jednak są pozbawieni tego komfortu spędzenia niedzieli w gronie rodzinnym, czy po prostu odpoczęcia, bo tu o to chodzi. Co nie zmienia faktu, że rzeczywiście takie przesłuchy są, jeśli można powiedzieć, także informacje od osób, które gdzieś tam, nie wiem, mieszkają w okolicy takich punktów, że ruchu dużego wokół sklepów nie ma. Tak, że to trudno tutaj zauważyć, żeby nagle Polak, który zorientował się, że mu sklep otworzyli ze względu na te przesyłki pocztowe czy inne okoliczności, rzucił się do tych marketów. To chyba dobrze świadczy o narodzie. Co nie zmienia faktu, że konieczne jest uszczelnienie i te prace w parlamencie polskim trwają.
Mnie tak troszkę z tego wszystkiego nieco, nie wiem, nie chcę tak zbyt mocnego słowa użyć, ale nie, lekko tak opowiem, tak niepokoi mnie to, że ciągle posłowie jakieś niedoróbki wykonują w tych przepisach, że można je obejść i że cwaniacy zawsze znajdą.
A nie zna pan tego powiedzenia, przepraszam panie Krzysztofie, Polak potrafi? No z czegoś to się bierze.
Ale mam takie przekonanie, że mamy w Polsce tony rozmaitych ustaw, których nikt tak naprawdę nie przestrzega, bo ich nikt nie egzekwuje. No weźmy obowiązujący w końcu ciągle nadal obowiązek zakrywania ust i nosów w środkach komunikacji. Już zrezygnowaliśmy z tego, czy nie? Bo ja nie wiem, nikt tego nie egzekwuje.
Nie wspominając, ja się czuję, prawdę mówiąc, w tej maseczce tak nieco, żeby nie powiedzieć
głupowato.
Głupowato, no. Prawda? Tak? I właściwie widzę i patrzą na mnie ci wszyscy bez maseczek i mówią,
bo ja bym sobie wyobrażał w ten sposób, że jeżeli państwo posłowie wymyślają jakiś, ma jakiś pomysł na jakąś restrykcję, to w tym przepisie musi być wykazane, kto ma tego pilnować. Czy właściciel sklepu ma pilnować? Kto ma kontrolować tego właściciela sklepu? Bo przecież nie za każdym razem będziemy wzywali CBS, czy coś w tym rodzaju, jakieś tam specjalne oddziały. Tak samo moim zdaniem kierowca w autobusie ma wsteczne lusterko i ogłasza, nie jedziemy, dopóki nie będziecie mieli państwo wszyscy maseczek. Natomiast wszyscy boją się jakby przejść na tą stronę egzekucyjną. A to samo jest.
Temat interesujący, myślę, wart rozważenia i poddania pod dyskusję również naszych słuchaczy.
Ja myślę, że te przepisy nadal nie będą szczelne i znów ktoś tam będzie coś tam kombinował. No ale...
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Platforma Obywatelska znowu okazuje się być chadecka i katolicka. Takie wrażenie można było odnieść po wystąpieniu Donalda Tuska w Płońsku. W sobotę podczas konwencji Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ciepło wyrażał się o wierze katolickiej i polskiej tradycji. To całkowita zmiana narracji po słynnych słowach choćby Sławomira Nitrasa o opiłowaniu katolików czy wypowiedzi Klaudii Jachiry atakującej pamięć o kardynale Stefanie Wyszyńskim. Jaka jest więc prawdziwa twarz Platformy, pytaliśmy naszych słuchaczy. Ta, która uderza w Kościół i katolików, czy ta, która wspiera marsze popierające aborcję i aktywnie atakuje kościelne budynki? Czy ta, która głosami Tuska kreśli znak krzyża na chlebie? Czy zachowanie Donalda Tuska to tylko gra marketingowa mająca zwiększyć poparcie polityczne, czy też faktyczny początek skrętu w prawą stronę sceny politycznej? O to właśnie pytaliśmy we wtorek naszych słuchaczy. Posłuchajmy, co nam odpowiedzieli.
Platforma zaczynała jako partia chadecka, tak? Chrześcijańska. Później był ten zwrot w lewo, teraz mamy... No to jest typowo partia, jak jest koniunktura. Czy albo trzeba się z czegoś rakiem wycofać, no to właśnie takie są zachowania.
Każdy ma prawo walczyć, każdy ma prawo się nawrócić. To nie jest gra. To nie jest gra. To trzeba walczyć.
Wiecie, że nie ma zwrotu, po prostu myślę, że jest wielki strach i nienawiść do partii o nazwie Platforma Obywatelska. Strach? Słusznie.
Przecież każdy z nas ma swoje zdanie i część jest wierzących, część jest wierzących niepraktykujących, a to myślę, że to nie jest typowa zagrywka polityczna, tylko chodzi po prostu o elektorat. No.
A to jest normalne zachowanie, jakie powinno być zachowanie. Ja tu nie widzę żadnego skręcania w prawo i tak dalej.
Dla mnie słowa pana Tuska powiedziane, czy to przedtem, czy dzisiaj, to są tyle warte, co zeszłoroczny śnieg.
To pan Donald Tusk nie ma prawa ucałować chleba, czy zrobić znak krzyża?
Mnie jakby ta zabawa w politykę w Polsce coraz bardziej żenuje, że właściwie mamy do czynienia z ludźmi głęboko niepoważnymi jako politycy, że jakby zasysanie do poważnej polityki jakichś tam influencerów, hepenerów, sportowców, ludzi, którzy mówiliśmy tak dzisiaj troszkę złośliwie, nie znam się, ale powiem, to tak większość takich tam jest, nie znam się, ale się wypowiem. I ci ludzie, którzy się nie znają, tworzą w Polsce prawo, tworzą pewnego rodzaju obycze i to właściwie żenuje mnie to, że my ciągle o tym musimy rozmawiać i się zastanawiać, czy Platforma ma twarz, czy nie ma twarzy. Moim zdaniem Platforma to jest ten rodzaj ugrupowania, w którym nieważne, jaką ty masz twarz. Ważne, że jesteś przeciwko rządowi, przeciwko PiSowi i ten antypaństwowy taki duch, czy antypolski nawet duch, tam jest taką przepustką. No, im bardziej ktoś tej twarzy nie ma, tym wyżej.
No to już są, tak, to już są tezy publicystyczne. Bez wątpienia możemy mówić o pewnej wspólnocie interesu. Natomiast, no, cytując pewną piosenkę, naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. Można w ten sposób podejść do tych zwrotów w pewnym wizerunku partii, która szuka, myślę, swojego miejsca, szuka sposobu na to, żeby przebić ten szklany sufit w tej chwili 23 czy 24% poparcia, głównie zagospodarowanych przeciwników rządu, czy szerzej może koalicji rządzącej, ale to nie jest dobre spoiwo. Znaczy, dobrym spoiwem nie są negatywne emocje i też nie są w stanie zarazić innych, którzy no, mają podjąć decyzję, czy mi się ten program, no właśnie program, podoba, czy nie, bo tego programu zwyczajnie brak. Słusznie powiedział akurat jeden z naszych lubuskich posłów, bo ostatnio oglądałem program publicystyczny w TVP Info. Tam zaproszony był Łukasz Mejza, który powiedział, że Donald Tusk jest takim politykiem, który na pytanie małżonki o to, czy pije dziś rano kawę, czy herbatę, to mówi, a co mówią sondaże, tak? To znaczy, no to żart dość przerysowany, ale oddaje w tej chwili sytuację tego ugrupowania i być może w jakiejś perspektywie uda się znaleźć tą platformę, tą nitkę, po której będą do kłębka dążyć. Natomiast w tej chwili to jest takie, tak jak tu mówimy, nieporadne, dość takie, powiedziałbym nawet groteskowe.
Na poziomie merytorycznym, obiektywnie rzecz ujmując, rząd ma wszystkie narzędzia pozwalające mu spokojnie do końca kadencji władzy utrzymać i mam wrażenie, że jak te programy rządowe wypalą, to przez kolejną kadencję również będzie ta ekipa rządziła po jakichś tam reorganizacjach. I właściwie na gruncie merytorycznych argumentów Platforma nie ma jakby możliwości pokonania PiS-u. I właściwie zastanawiam się, czy strategzy, którzy w tej partii są, uważają, że lepiej jest urządzać taką antypolską awanturę wewnątrz Polski, być tymi zielonymi ludzikami Unii Europejskiej czy Putina, to już tam sobie państwo nasi niech przypiszą, do kogo należą. Czy nie lepiej jest przyjąć taką zasadę, że jakby to wahadło polityczne nie jest po naszej stronie, cokolwiek byśmy nie robili, to i tak nie pokonamy PiS-u, bo nie mamy argumentów. Mieliśmy swój czas, teraz ma swój czas PiS i zgodnie z pewną logiką za jakiś czas PiS też zmęczy obywateli i znów Platforma wróci do gry o wyższe
albo
stawki.
Albo inne ugrupowanie.
Albo prawda? Inne ugrupowanie. Natomiast takie nerwowe ruchy, takie jakby to jest takie nadzwyczaj żenujące moim zdaniem. To takie, no, otwarcie powiem, to jest antypolskie w gruncie rzeczy, bo to wprowadza się fatalny obyczaj jakby w sferę polityki, że właściwie zamiast argumentów merytorycznych mamy jakieś emocje, jakieś kłótnie, jakieś karczemne awantury, inwektywy naprawdę poniżające, uderzanie w tradycję polską. Znaczy, tych zarzutów jest bardzo dużo i ja rozumiem, że część tego twardego elektoratu platformianego kruszeje. I tak to będzie, jak się tam nikt nie ocknie, że jednak trzeba być merytorycznym, to będzie to chyba coraz gorzej.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
No dobrze, to przechodzimy do środy. Tutaj mamy już superwagę ciężką. Dziś rozmawialiśmy, czyli w środę, o przyszłości kopalni węgla brunatnego w Turowie. Temat wraca jak bumerang, albo jak taka kula, która ma burzyć gospodarkę polską. Kilka dni temu hiszpańska sędzia Trybunału Sprawiedliwości jednoosobowo uznała, że Polska musi płacić 500 tysięcy euro dziennie za działalność kopalni w Turowie, zupełnie nie zwracając uwagi, że wygaszenie kopalni i położonej tuż obok elektrowni prowadzi do katastrofy gospodarczej. Zresztą nie tylko w Polsce. Z wyrokiem tym zgadza się opozycja. Polski rząd nie zamierza Komisji Europejskiej płacić ani zamykać kopalni. Przy okazji wskazując, że w rejonie przygranicznym po stronie Niemiec i Czech działa wiele podobnych kopalń. Czy Polska powinna się ugiąć przed unijnym trybunałem i co w ogóle powinna zrobić? Zagadnęliśmy naszych słuchaczy i posłuchajmy, co nam
odpowiedzieli.
Gdybyśmy się na to zgodzili, no to by po prostu pozbawiło to egzystencji setki, a może tysięcy ludzi.
To jest oczywiście walka z polską gospodarką, tak? To jest jakieś zamówienie, nie wiadomo na jakie.
My nie umiemy po prostu rozmawiać i nie chcemy rozmawiać. Na zasadzie, że może jak oczy zamkniemy, to nie będzie widać problemu.
No jeżeli Niemcy mają takie kopalnie, tak? Czesi mają takie kopalnie, to dlaczego polska kopalnia, która daje zatrudnienie tysiącom ludzi?
Nie możemy płacić te 500 000, bo te TSUE nie ma takiego prawa, nie ma takiej kompetencji.
Ciekawe, czy zgodzilibyśmy się na odwróconą sytuację, to znaczy, że gdyby Czesi powodowali jakieś ogromne szkody u nas, a my mielibyśmy siedzieć cicho.
Mam takie przekonanie, że spotkaliśmy się jako społeczeństwo, doszliśmy do tego momentu, kiedy okazała się ta cała nieprzyjemna i ciemna strona Unii Europejskiej i tego dyktatu, który ona nam stawia i wszystkim jego członków. To, że akurat Polska znalazła się na celowniku gremiów unijnych, jest przejawem jakby nie tylko tego, że akurat chcą w Polskę uderzyć, tylko że być może współpraca pomiędzy opozycją polską a urzędnikami jakby taką nadzieję stwarza, że mogą na rządzie coś wymusić. Mam takie przekonanie, że to wszystko są kapiszony, bo mam przekonanie, że prawo unijne nie zezwala na ukaranie Polski w żaden sposób. To są jednoosobowe decyzje. I jak się ostudzi nieco emocje i przestanie się utyskiwać na to, kto tam rządzi w tej Unii Europejskiej, jak bardzo to jest lewackie, czy nawet bolszewickie, to mam takie przekonanie, że nie od rzeczy ciągle opozycja mówi o tym, że rząd dąży do polexitu. I te gremia unijne chcą sprowokować rząd do tego, żeby się pojawiły takie komunikaty, że musimy z tej Unii wyjść, że się nam nie opłaca i tak dalej, i tak dalej. W pewnym sensie oliwy do ognia dolał pan profesor Krysia, który wyliczył, że straciliśmy na przynosie do Unii netto 534 czy 562 miliardy złotych, co da jakieś 34 miliardy dziury w budżecie każdego roku. To są bardzo poważne pieniądze.
Tak, jeśli dołożymy do tego to, że wkrótce będziemy do Unii więcej wkładać niż z niej wyciągać, to oczywiście należy trzeźwo spojrzeć na naszą obecność we wspólnocie i wydaje mi się, że ta sytuacja z kopalnią Turów właśnie daje ku temu sposobność. Dlatego, że ta sytuacja jest raptem tydzień po tym, kiedy właśnie pod wpływem straszenia polexitem Zarząd Prawa i Sprawiedliwości podejmuje uchwałę o tym, że nigdy przenigdy z Unii nie wyjdzie, odpowiadając tym samym do tym, którzy chcieliby w te kamasze PiS ubrać. No, nie oszukujmy się, także zostało to spowodowane wypowiedziami czy to marszałka Terleckiego, czy posła Suskiego, którzy w sposób dobitny argumentowali nasze racje, tu akurat kwestie dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości. O co chodzi z tym otrzeźwieniem, o co chodzi z tym racjonalnym spojrzeniem na temat? Ta sytuacja z Turowem idzie właśnie wbrew narracjom, bo tak, z jednej strony PiS powiedział przy jednoczesnej twardej postawie negocjacyjnej, że jest za tym, żeby w Unii pozostać. A tutaj, jak na dłoni, pojawia się niesprawiedliwość ta związana z funkcjonowaniem TSUE, ta hiszpańska senia. To nie jest wyrok, to jest postanowienie jednoosobowo, bez możliwości odwołania. Pół miliona euro dziennie, no gigantyczne kwoty. Z drugiej strony...
Z kapelusza tak sobie wzięte.
I to myślę, że to jest argument, który trafia do wszystkich. To znaczy nawet do zwolenników opozycji, że widzą, że tutaj idzie gra o interesy, że Czesi, którzy ten temat podnieśli, również reprezentują swoje interesy, bo mają kopalnie niemieckie, związki Czechów z Niemcami są dużo większe niż Czechów z Polakami.
Tam się nawet mówi o tym, że prywatnie premier Babisz jest zamieszany właścicielsko w te kopalnie.
Tak, no tutaj są tego rodzaju wskazania, więc dla wszystkich wydaje mi się to być taki namacalny dowód tego, jak jak ważne są te, ta walka o polski interes, jak ważne jest to, by prowadzić rozważnie tutaj to dialogowanie i że jest coś takiego właśnie, jak coś, jakiś taki element w tych relacjach z Unią, który może nas wszystkich połączyć, bo mam wrażenie, że przy tym, że oczywiście część opozycji będzie mówić, a że to takie pieniądze, że to, ile to rzeczy można wybudować.
No to już słyszałem.
Prawda? To już było.
Tak, tak. Ile jednak, domów można wybudować w Ostrołęce?
To jednak jest gdzieś takie przekonanie, że tutaj w tym temacie musimy być bardzo mocno zdeterminowani, żeby bronić polskiego interesu.
I będziemy chyba bronić twardo i większość z naszych słuchaczy jest za tym, żeby tego interesu bronić.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Czwartek temat mieliśmy dosyć rozrywkowy. Trzkało się w gruncie rzeczy, mnie przynajmniej tak, kolejną wersją Sowaj Przyjaciele. Pan redaktor Mazurek obchodził jakieś tam kolejne swoje urodziny. Zaprosił rozmaitych polityków, no i rozpętała się awantura polityczna. Pytaliśmy naszych słuchaczy, co oni sądzą o zachowaniu polityków, o tym, czy można oddzielać życie prywatne od publicznego i czy można mieć dobre relacje prywatne z kimś, kto jest po drugiej stronie politycznej barykady. Posłuchajmy, czy nasi słuchacze uważają, że da się to pogodzić. Posłuchajmy.
Kwestia prywatna, to robiłem po godzinach. Jeżeli ktoś chce iść na urodziny do Hannibala Lectera, to idzie na urodziny do Hannibala Lectera. Jeżeli ktoś chce iść do papieża, to idzie do papieża.
Przede wszystkim to świadczy o klasie ludzi. Proszę pana, że się spotykają mimo odmiennych poglądów. Potrafią ze sobą rozmawiać, bawić się, jak to mówią, może i nawet kielicha wypić. I jakoś normalnie to wszystko przebiega w normalnej atmosferze.
Dopóki rozmawia tak, że ja mogę nie czuć się obrażony i nie obraża kogo innego, to dla mnie nie ma żadnego problemu. Czy to jest opcja taka, czy inna?
Czy utrzymujemy kontakty z przeciwnikiem, adwersarzem moim, tego raczej nie, bo nie ma co się kłócić. Każdy jest przy swoim zdaniu.
Przed wejściem do studia sobie, że tak powiem, wspominaliśmy ten temat i doszliśmy do zgodnego z chyba poglądu, że się nie da podzielić, że jednak jesteśmy tak bardzo pochłonięci tym politycznym sporem, że on również wdziera się w nasze prywatne relacje i to jest takie, moim zdaniem, trochę niezbyt sympatyczne. Tak,
no, ta sytuacja, podobnie jak sprawa Turowa, idzie w poprzek tym narracjom utartym i przyjętym, prawda? Więc mamy spotkanie towarzyskie, mamy polityków różnych opcji, mamy znanego publicystę.
Przy zakąskach.
Przy zakąskach, tak, tak.
A do czego te zakąski, to już nie będziemy tu mówić.
No, więc
ale to
tak
pokazuje, że polityka jest pewnym teatrem, który się tutaj właśnie uchylił swoje kulisy. Wiemy, co tam się dzieje za kulisami, a ciągle strasznie poważnie traktujemy to, co politycy mówią. Może nie. Oni się tylko wygłupiają.
A nie, a może właśnie o to chodzi, żeby umieć oddzielić tę sferę towarzyską, tą, która jest związana z taką swoistą dla nas ludzi po prostu potrzebą spotykania się, nawet z tym i rozmowy takiej szczerej, po ludzku,
na argumenty.
A oprócz tego właśnie ta kwestia, bo teraz papierkiem lakmusowym będą sytuacje konkretne. Dla redaktora będzie pierwsza, kolejna audycja z gościem ze swoich urodzin. Z kolei dla polityków, którzy tam się spotkali, głosowania. No teraz tak, jeśli oni nagle zaczną głosować razem, no to będziemy wiedzieli, gdzie się dogadali. Ale oczywiście do tego nie dojdzie. Podobnie jak nie dojdzie do polexitu, o czym sam redaktor Mazurek powiedział z kolei u Krzysztofa Stanowskiego na tym kanale na YouTubie. Pytany, co rozmawialiście tam o polexicie? On mówi, nie, no nikt o tym nie rozmawia, tak? Bo wszyscy wiedzą, że tego tematu nie ma, tak? I to, na tym to polega, że oni, myślę, że mają też świadomość w takich okolicznościach, przepraszam, prywatnych, że to jest takie spotkanie, które musi dać oddech. Ono jest potrzebne. Stąd tak zupełnie niezrozumiała jest ta sytuacja z wezwaniem na dywanik do Donalda Tuska. No, tak, no przecież,
ale panie Januszu, jeżeli my różnimy się merytorycznie na argumenty, to my niezależnie od tego, jak bardzo się różnimy w tej argumentacji, to nie przekraczamy pewnej granicy, że tak powiem, emocjonalnej, prawda? Natomiast jak my nie prowadzimy merytorycznej dyskusji, tylko jest dyskusja emocjonalna, to natychmiast te emocje nas poróżnią na takiej prostej zasadzie.
Zakładnikami, ja myślę, że...
Jesteśmy zakładnikami własnej emocji.
Ja myślę też, że Platforma tu konkretnie, no, jest zakładnikiem takiego swojego wizerunku i narracji prowadzonej przez lata, że przecież PiS to jest obciach. Obciach jest z PiS-em rozmawiać, obciachem jest...
A tu razy piją...
Prawda, Moherowe, a tu się okazuje, że oni nagle Szumowski z Najmanem stoją razem, prawda, ktoś jeszcze Dworczyk z Budką rozmawia i to się po prostu
się nie biją.
Nie mieści tutaj w głowie. Tak.
Szanowni Państwo, bierzmy przykład z polityków, nie traktujmy tych wszystkich awantur politycznych aż tak bardzo serio, nie wprowadzajmy do naszych rodzin debaty sejmowej, bo to nie jest poziom...
To warto godny. Zapamiętać, jeśli pan redaktor Chmielnik powiedział, bierzcie przykład z polityków.
Ale w sensie, kiedy oni są u pana Mazurka, a nie kiedy oni są w Sejmie. Dziękuję panu.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.